Jednocześnie chciałbym złożyć w siebie ten miły obowiązek przekazania serdecznych życzeń od naszego zboru, ze zboru w Bydgoszczy, od tych braterstwa, którzy nie mogli tutaj dzisiaj być. Natomiast serdecznie Was pozdrawiają, życząc łaski i błogosławieństw Bożych. Tak się akurat złożyło, że tematem dzisiejszego mojego nabożeństwa, w zasadzie mojego wykładu, jest ten temat, który jest też za moimi plecami. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. I tak się właśnie złożyło, że Pan Bóg tak pokierował naszymi myślami, jak się przygotowywaliśmy z bratem Leszkiem do tego tematu, że nasze myśli poszły w trochę innym kierunku, że mając ten sam temat, możemy uzupełniać ten temat, mówiąc myśli i nauki troszeczkę inne. Ale musicie też, braterstwo, zdawać sobie sprawę też z tego, że nie da się mówić całkowicie o czym innym, bo temat jest ten sam. Więc może się zdarzyć, że wersety, które będę cytował, będą już wersetami, które zacytował też brat Leszek. Myślę, że to nie jest nic złego. Myślę, że to akurat spowoduje, że ta nauka zawarta w tych słowach bardziej w nas się utrwali i te wersety będziemy lepiej też pamiętać. Akurat te słowa, które tu za mną są, zostały wypowiedziane przez Pana Jezusa. I powiem Wam, że osobiście mam pewną hierarchię tego, co jest powiedziane w Biblii i przez kogo jest powiedziane. Bo dla mnie to, co zostało powiedziane przez Pana Jezusa, to jest tak jakby Pan Bóg chciał przez Chrystusa coś do nas powiedzieć. I opieram to o słowa, które są zapisane w Ewangelii Jana w 8 rozdziale i 28 wersecie. I tam jest zapisane tak. Przetoż im rzekł Jezus, gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że im ja jest. A sam od siebie nic nie uczynię, ale jaką mię nauczył Ojciec mój, tak mówię. I wynika z tego, że Pan Jezus uczy nas w ten sposób, jakby Pan Bóg przez Niego chciał coś do nas powiedzieć. Jakby Pan Bóg chciał do nas powiedzieć, co należy czynić. A czego nas naucza w tych słowach? Co nas w tych słowach tematycznych, co nam chce powiedzieć? I myślę, że żeby to zrozumieć, ważne jest, aby odnieść się wyżej, aby odnieść się do tego, co jest wyżej napisane. Powyżej jest historia o gospodarzu. Historia o gospodarzu, do którego przychodzi przyjaciel, przychodzi z prośbą. Znamy tę historię i wiemy, słyszeliśmy też, że tym gospodarzem jest Pan Bóg. I przeczytajmy sobie tę historię ze względu na to, że wtedy będziemy mieli pełne odniesienie się do tego. Będziemy mieli pełen obraz tego, co Pan Jezus powiedział. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział i od 5 wersetu czytamy tak. Rzekł do nich, któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy, powie mu, przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co podać. A tamten z mieszkania odpowie mu, nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. Powiadam wam, jeśli nawet nie dlatego wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje. Historia mówi o tym, że jest gospodarz, który poszedł już spać, do którego przychodzi przyjaciel, aby pożyczyć chleby. I pożyczyć chleby, które chce przeznaczyć dla swoich gości, którzy niespodziewanie się u niego zjawili. I ciekawe z tej historii jest to, że ten gospodarz nie przyjmuje go z otwartymi ramionami. Nie wstaje pośpiesznie, aby mu te drzwi otworzyć, ale wręcz wymawia się, wręcz go chce odprawić z niczym. Czy w takim razie Pan Bóg, który jest reprezentowany przez tego gospodarza, też tak nie postępuje z tymi, którzy do niego przychodzą? I co należy zrobić, żeby nie być w ten sposób odprawionym? Jest napisane, że przyjaciel chciał pożyczyć chleb. Chciał pożyczyć chleb, żeby ugościć swoich przyjaciół, którzy do niego przyszli. I trudno sobie inaczej to wyobrazić, jak w ten sposób, że wraz z tymi przyjaciółmi będzie chciał zasiąść do stołu, aby spożyć z nimi ten posiłek, bo wynika to i ze zwyczaju, ze zwykłej uprzejmości czy kultury. I myślę, że my wszyscy, jak do nas goście by przyjechali, tak samo byśmy postąpili. Też nie pójdziemy spać, zostawiając gości i ten chleb, ale razem z nimi siądziemy, żeby go wspólnie spożywać. I wynika z tego, tak sobie myślę, że nasze prośby powinniśmy zanosić nie tylko za siebie, ale też za tych, którzy są nam bliscy, którzy są dla nas przyjaciółmi. Jest to też zbieżne z tym, co apostoł Paweł uczy, żeby dbać o wszystkich, ale w szczególności o domowników wiary. Historia ta nam powiada, że przyjaciel przyszedł do przyjaciela. Czy ten gospodarz nie odprawiłby w ostateczności z kwitkiem człowieka, który by do niego przyszedł i sprawiał mu kłopot? Ten, który do niego przyszedł, budził jego dom. Budził jego dzieci, które wraz z nim już poszły spać. A jednak Pan Jezus powiedział, że ten gospodarz chociażby dla natręctwa jego spełni prośbę. Czyli z tej historii możemy wywnioskować, według słów Chrystusa, że ten gospodarz i tak wstanie i otworzy mu te drzwi. I zrobi to albo dlatego, że przyjaciel jest dla niego ważny i poświęci swoją wygodę, aby użyczyć mu chleba, albo ze względu na to, że tamten jest wytrwały w swojej prośbie. Pan Jezus użył tutaj słowa, że jest natrętny. I możemy zadać sobie pytanie, co zrobić, aby Pan Bóg był dla nas przyjacielem. Bo chyba w tym miejscu się wszyscy zgodzimy, że ta forma uzyskania czegoś jest dużo lepsza, niż żeby być natrętnym i poprzez takie wiercenie dziury w brzuchu od kogoś coś uzyskać. I mając na uwadze, że Pan Bóg jest niezmienny, jest doskonały, możemy poszukać w historii, które znamy, które są w tej pięknej księdze, takich cech, które się Panu Bogu podobają. Takich historii, z których wynika, czego Pan Bóg od nas oczekuje i czego też oczekiwał od tych ludzi, z którymi miał styczność. I najlepiej się odnieść w tym wypadku do historii, z których wynika, że Pan Bóg dla tych osób był przyjacielem, z których wynika, że te osoby były bardzo blisko Pana Boga i mogły się nazywać Jego przyjaciółmi, i spełniały swoje życie, czy wypełniały swoje życie, kierowały swoim życiem tak, że pokazane były w nich cechy, które się Panu Bogu podobały. Ja wybrałem kilka takich historii, takich osób, które mogłyby być w tym zakresie naszym wzorem, a jednocześnie, które mogą nam pokazać, czego Pan Bóg od nas oczekuje. Jedną z tych osobów jest Noe, w którym, jak jest zapisane, to jest pierwsza Mojżeszowa, 6 rozdział, od 7 do 9. I rzekł Pan, wygładzę człowieka, którego stworzył z oblicza ziemi, od człowieka aż do bydlęcia, aż do gadziny i aż do ptactwa niebieskiego, bo mi żal, że mnie uczynił. Ale Noe znalazł łaskę w oczach pańskich. Te są rodzaje Noego. Noe, mąż sprawiedliwy, doskonałym był za wieku swego, z Bogiem chodził Noe. Wiemy z tego, że Noe był blisko Pana Boga. Wiemy też, znając tą historię, że ludzie się strasznie wyśmiewali z niego podczas budowy arki, ale Noe wciąż ufał Panu Bogu i był posłuszny temu, co Pan Bóg mu nakazał. Brat Leszek w poprzednim wykładzie wspomniał o tym, że Noe musiał zbudować arkę, aby doświadczyć tego, w jaki sposób Pan Bóg chce go uratować. I to jest zbieżne z tym, co ja tutaj mam one zapisane, bo jeżeli sobie wrócimy do tej historii i przeczytamy, co pierwszy Noe zrobił po wyjściu z arki, to tą czynnością było zbudowanie ołtarza i poświęcenie ofiary na tym ołtarzu, ofiary dla Pana Boga. Co więcej, ta ofiara, ta wonność z tego ołtarza przyczyniła się do tego, że Pan Bóg spojrzał na ziemię i postanowił zrobić przymierze z wszelką istotą żyjącą. Obiecał, że więcej potopu nie będzie. czego znakiem i takim elementem przypominającym do dnia dzisiejszego jest dla nas tęcza na niebie. Posłuszeństwo Noego i oddawanie chwały Panu Bogu przyczyniło się do tego, że Noe był dla niego kimś bliskim. Nie boję się użyć słowa, że był dla niego przyjacielem. Inną postacią, która może być jakimś wzorcem dla nas, z której też możemy czerpać naukę, jest Mojżesz. W Księdze Wyjścia, 33 rozdział i 11 werset, czytamy, że a Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. Dla mnie akurat Mojżesz jest jedną z barwniejszych postaci Starego Testamentu. Przede wszystkim dlatego, że człowiek to był bardzo skromny, wręcz można powiedzieć nieśmiały. On nawet nie potrafił się wypowiadać odpowiednio. Jak pamiętamy, on do rozmów z Faraonem wziął Arona po to, żeby było łatwiej, żeby móc przekazać to, czego Pan Bóg od niego wymaga. I to Mojżesz znalazł łaskę u Pana Boga i to Mojżesz został wybrany jako ten mąż, który wyprowadził naród izraelski z Egiptu. Jak czytamy o wyprowadzeniu narodu izraelskiego, my musimy sobie zdawać sprawę, jak wielkie wydarzenie to było. Bo musimy pamiętać, że samych mężczyzn było policzone ponad 600 tysięcy, a gdzie do tego jeszcze należy dodać dzieci, kobiety, bydło, generalnie cały majątek, który musieli ze sobą zabrać. A Mojżesz musiał nad tym wszystkim zapanować i pod kątem logistycznym, i zapanować pod kątem takiego czystego posłuszeństwa, żeby myślę, że ponad milion osób jakoś się nie rozszedł, żeby szli w jednym kierunku. I Mojżesz był bardzo blisko Pana Boga. Jest wprost napisane, że stawał z Nim twarzą w twarz, że po rozmowie z Panem Bogiem Mojżesza oblicze jaśniało. Po rozmowie z Panem Bogiem na jego obliczu było jakby odbicie chwały Bożej. I jak się zacząłem zastanawiać, dlaczego Mojżesz, dlaczego Pan Bóg jego wybrał, to dla mnie jest akurat istotne to, że Mojżesz był bardzo skromny. Jest to cecha, którą bardzo ciężko w sobie jest wyrobić, zwłaszcza u osoby, która jest kimś jakby na, nazwijmy, świeczniku. On, jako wódz Izraela, jako ten, za kim poszły miliony, w tym momencie on potrafił zachować taką skromność w sobie. On nigdy nie przypisywał sobie zasług tego, co robił. On zawsze podkreślał, że on wykonuje tylko zamierzenie Pana Boga, że jest jego narzędziem, że jest wykonawcą jego woli. Ale wiemy doskonale, że i Mojżesz nie dostąpił do tej nagrody, którą mu Pan Bóg obieca. I Mojżesz nie wszedł do ziemi obiecanej. Dlaczego? Dlaczego? Czym zawinił? Co zrobił, że Pan Bóg się na niego pogniewał? I tu musimy się znowu odnieść do Biblii, do tego, co jest zapisane. I w 5 Księdze Mojżeszowej, w 32 rozdziale, 51 i 52 werset, to Pan Bóg w ten sposób mówi. Za to, że sprzeniewierzyliście mi się pośród synów izraelskich przy wodach Meriba w Kadesz, na pustyni Syn, za to, że nie uczciliście mnie jako świętego pośród synów izraelskich, tylko z daleka zobaczysz ziemię, lecz tam nie wejdziesz, do ziemi, którą ja daję synom izraelskim. Mówi, sprzeniewierzyliście mi się. Wiemy, że Mojżesz wraz z Aaronem był bardzo blisko, w sensie takim, że panowali jakby razem nad tym ludem i wtedy było wydarzenie, które Pan Bóg jasno określa. Nie stanęliście murem za mną, sprzeniewierzyliście mi się. I jak tak popatrzymy, to jest jeszcze drugie wydarzenie, które nastąpiło po tym wydarzeniu na Puszczy Syn. To jest wydarzenie, które było na Puszczy Paran i wczytamy w 4 Mojżeszowej, 14 rozdziale od 11 wersetu takie słowa. I rzekł Pan do Mojżesza. To, co jest ważne i co chciałbym podkreślić, to jest to, że to było już po tym wydarzeniu, do którego Pan Bóg się odnosi, że już wtedy uznał, że Mojżesz mu się sprzeciwił, sprzeniewierzył. I po tym wydarzeniu mówi tak jeszcze. Dokądże mię drażnić będzie ten lud I dokądże mi wierzyć nie będą dla tych wszystkich znaków, które uczynił między nimi? Porażę je morem i rozproszę je, a ciebie uczynię w naród wielki i możniejszy niż ten jest. Z tych słów wynika, że Pan Bóg dalej widzi w Mojżeszu takiego męża, który może być wodzem jakiegoś innego narodu. Takiego narodu, który będzie służył Panu Bogu. I dalej mówi w ten sposób. Ale rzekł Mojżesz do Pana: oto usłyszą Egipcjanie, z których pośrodku wywiodłeś mocą swoją ten lud, i mówić będą z obywatelami ziemi tej, bo słyszeli, żeś Ty, Panie, był w pośrodku ludu tego, żeś okiem w oko widziany był, o Panie, a obłok Twój stawał nad nimi, a iż w słupie obłokowym chodziłeś przed nimi we dnie, a w słupie ognistym w nocy. Gdybyś wtedy pobił lud ten wszystek aż do jednego, rzekliby poganie, którzy o Twojej sławie słychali, mówiąc: iż nie mógł wprowadzić Pan ludu tego do ziemi, o którą im przysiągł? Przeto je pobił na puszczy. A tak teraz, niech proszę, uwielbiona będzie moc Pańska, jakoś rzekł mówiąc: Pan nierychły ku gniewowi, a wielki w miłosierdziu, znosząc nieprawość i przestępstwo, które winnego nie czyni niewinnym, a każąc nieprawość ojców w synach do trzeciego i do czwartego pokolenia, odpuść proszę nieprawość ludu tego według wielkości miłosierdzia Twego, tak jakoś odpuszczał ludowi temu z Egiptu aż dotąd. Wtedy rzekł Pan: odpuściłem według słowa Twojego. Mojżesz przez te wydarzenia nie wszedł do ziemi obiecanej. Mojżesz nie zyskał już tej nagrody, którą mu Pan obiecał. I to było wynikiem tylko tego, że Mojżesz opowiedział się za swoim ludem. W 100% nie był tak blisko Pana Boga, nie potrafił oddać jakby tego, żeby odrzucić swój lud. Opowiadał się za ludźmi, a nie do końca w tym momencie za Panem Bogiem. I te wydarzenia są taką rysą na życiu Mojżesza i dlatego nie dostąpił on do tej nagrody, którą miało być wejście do ziemi obiecanej. Nauka jest tego taka, że chcąc być przyjacielem naszego Ojca, musimy być posłuszni Jemu i chcieć spełniać Jego wolę. I to jest to, co powinniśmy robić w naszym życiu, co powinno być najważniejszą dla nas rzeczą przy kierowaniu swojego życia. Jeszcze inną postacią, którą chciałbym Wam przybliżyć, jest Saul. Jest napisane o Saulu, że był to zwyczajny mężczyzna z najmniejszego pokolenia, z pokolenia Benjamina, co więcej, z najmniejszego rodu tego pokolenia, z rodu Matriego. A jedyną jego cechą, jaką się wyróżniał, była jego uroda. Ale to właśnie jego Pan Bóg postanowił nad narodem izraelskim jako pierwszego króla. To z polecenia Pana Boga Samuel namaścił Saula na króla. I Pan, tu nie mamy wątpliwości, Pan Bóg błogosławił Saulowi. On był z nim przy bitwach, w których Saul gromił przeciwników, co było potrzebne, bo to powodowało, że wzrastała siła Izraela jako narodu, scalała ten naród. Ale przy pierwszym błędzie Saula, którym było niedokładne wypełnienie rozkazu Pana Boga i zostawienie przy życiu króla Agag oraz części owiec i bydła, Pan Bóg powiedział do Samuela, odczytamy 1 Samuel 15:11: żałuję tego, że Saula ustanowiłem królem, gdyż ode mnie odstąpił i nie wypełniał moich przykazań. I w późniejszym okresie Saul się tłumaczy Samuelowi. Mówi, że zostawienie tych zwierząt nie było w celu wzbogacenia się, powiększenia swoich stad, ale po to, żeby mogli je położyć na ofiarę, żeby mogli uczcić to zwycięstwo w taki sposób, że podziękować chcieli Panu Bogu. I Samuel podsumowuje to takimi słowami, które są dla nas bardzo znane. 15 rozdział 21. Izali się tak kocha Pan w całopaleniach i w ofiarach, jako gdy kto słucha głosu Pańskiego? Oto posłuszeństwo lepsze jest, niżeli ofiara, a słuchać lepiej jest, niż ofiarować tłustość baranów. Ale Samuel w tym miejscu dodaje coś bardzo dla nas istotnego. Coś, co powinno nam głęboko utkwić w naszych umysłach i w naszych sercach. I następny werset mówi tak: bo przeciwić się jest jako grzech czarowania, a przestąpić przykazanie jest jako bałwochwalstwo i obrazy. Przetoż i żeś odrzucił słowo Pańskie, wtedy cię też odrzucił Pan, abyś nie był królem. Niewypełnienie tego rozkazu Pańskiego jest bardzo mocno podsumowane i przyrównane do obrazów, do bałwochwalstwa, do takich grzechów, których Pan Bóg nie tolerował. Niewypełnianie rozkazów Pana Boga oddala nas od Niego i może spowodować, że w konsekwencji tego nas odrzuci. Oddali od nas swoje błogosławieństwo, którym nas obdarza, i nie będzie już chciał, aby być bliskim nam, żebyśmy mogli się traktować jako Jego przyjaciele. W Starym Testamencie te osoby, które wymieniłem, to tylko niektóre osoby, które można wziąć jako wzór i można się z nich czegoś nauczyć, żeby lepiej poznać Pana Boga. Żeby móc się dowiedzieć, czego od nas Pan Bóg wymagał, poprzez to, czego od nich wtedy wymaga. Ale musimy też mieć na uwadze, że jak przypatrzymy się, to w Starym Testamencie ta znajomość z Panem Bogiem, ta bliskość ludzi z Nim była przede wszystkim oparta na jakimś takim strachu, na pewnej bojaźni, na trwodze i obawie, co może się stać ze mną, czego Pan Bóg wymagał. Ludzie się po prostu bali, że jeżeli nie będą w ten sposób robić, jak Pan Bóg od nich wymaga, to zostaną ukarani. I było to na tego typu odczuciu, na tego typu emocjach oparta znajomość z Panem Bogiem. I do Pana Boga można się było zwracać tylko przez osoby do tego wyznaczone. Przez tych, którzy byli przez Niego wybrani, przez tych, którzy byli przez Niego naznaczeni, czyli przykładowo przez kapłanów, przez Mojżesza, tych, którzy po prostu byli blisko Niego. Czy teraz jest tak samo, jak to jest obecnie? Czy teraz, jak myślimy o Panu Bogu, czy to jest dla nas Bóg, który jawi się nam jako taki straszny Bóg, którego się boimy i dlatego staramy się wypełniać Jego polecenia i nakazy? Apostoł Paweł uczy nas inaczej. On w liście do Hebrajczyków nawiązuje do tego wydarzenia, które miało miejsce pod górą Synaj. Jak Mojżesz wstępował na tą górę, aby rozmawiać z Panem Bogiem. I czytamy w 12 rozdziale listu Hebrajczyków od 18 wersetu takie słowa. Boście nie przystąpili do góry, która się da dotknąć, i do ognia gorejącego, i do wichru, i do ciemności, i do burzy, i do dźwięku trąby, i do głosu słów, który ci, co słyszeli, prosili, aby więcej do nich nie mówiono, albowiem nie mogli znieść tego, co im rozkazywano. Gdyby się i bydlę góry dotknęło, będzie ukamienowane albo pociskiem przebite. A tak straszne to było, co widzieli, że też Mojżesz rzekł: uląkłem się i drżę. Aleście przystąpili do góry Syon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalemu niebieskiego i do niezliczonych tysięcy aniołów, do walnego zgromadzenia i do zebrania pierworodnych, którzy są spisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów sprawiedliwych i doskonałych, i do pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa, i do krwi pokropienia, lepsze rzeczy mówiącej niż Ablowa. Z tych powyższych słów wynika, że obecnie ze względu na ofiarę Jezusa, który przelał krew za cały świat, za wszystkich ludzi, mamy dostęp do Pana Boga bezpośredni. Apostoł Paweł uczy nas, że obecnie jest inaczej niż za czasów Mojżesza. Wtedy samo podejście pod tą górę, na której rozmawiał Pan Bóg z Mojżeszem, było karane śmiercią. A wydarzenie to było tak straszne, że wszyscy z lękiem i bojaźnią przypatrywali się temu w oddaleniu. Obecnie przystąpiliśmy do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego, co więcej, bezpośrednio do Pana Boga, do sędziego wszystkich. W związku z tym obecne nasze zmartwienia, obecne nasze troski, wszelkie prośby i błagania, wszelkie też i dziękczynienia możemy w imieniu Jezusa Chrystusa kierować bezpośrednio do Niego. To dzięki Chrystusowi Pan Bóg stał się dla nas kimś bliskim. I dzięki Niemu Pan Bóg może być dla nas przyjacielem. I to nie w takim znaczeniu, jak właśnie o Mojżeszu było powiedziane. który mimo tego, iż rozmawiał z Panem Bogiem, jak z przyjacielem, ale przy pierwszym uchybieniu został odtrącony. My dzięki wierze w Jezusa Chrystusa jesteśmy traktowani przez Pana Boga jak Jego dzieci. Ci, którzy sobie zasłużyli na to, że Pan Bóg na nas spojrzał i nas zauważył, nas umiłował, bo tak Pan Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, nie miał, ale miał żywot wieczny. Ci, którzy wierzą w Chrystusa, mają zapewnienie w Panu Bogu, że Pan Bóg ich miłuje. I apostoł Jan uczy nas i potwierdza nam to w swoim liście. Jak czytamy słowa z pierwszego listu Jana, 3 rozdział i od 1 wersetu czytamy tak. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Co więcej, traktując nas jako nasze dzieci, Pan Bóg wie, że my czasem jesteśmy grzeszni, że popełniamy błędy, że nie zawsze będziemy postępować tak, jak Panu Bogu będzie się podobało i że nie potrafimy być doskonałymi. Ale apostoł Jan zapewnia nas, że to nie spowoduje, że zostaniemy przez Niego odtrąceni. Mówi w tym samym liście 2 rozdział i od 1 wersetu. Bardzo znane słowa. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. W naszej tematycznej historii, do której chciałbym teraz wrócić, przyjaciel prosił gospodarza o chleb. Skoro już wiemy, że gospodarzem jest Pan Bóg, to o co go można poprosić? Co może być tym symbolicznym chlebem? To wyjaśnienie mamy jakby powiedziane bezpośrednio przez Pana Jezusa. On mówi w 6 rozdziale Ewangelii Jana od 32 wersetu tak. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz wam dał chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam chleb, on prawdziwy z nieba. Albowiem chleb Boży ten jest, który zstępuje z nieba i żywot daje światu. Wtedy mu uczniowie rzekli, Panie, i daj nam zawsze tego chleba. I rzekł im Jezus, jam ci jest on chleb żywota. Kto do mnie przychodzi, łaknąć nie będzie, a kto wierzy w mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Pan Jezus, jak przyszedł na ten świat, to przyszedł jako zwykły człowiek. On tak samo był narażony na wszelkiego rodzaju pokusy, na wszelkie słabości ciała. Dokładnie tak samo, jak i my jesteśmy teraz narażeni. I to samo odczuwał, co i my odczuwamy. W swoim życiu spotykał się z ludźmi, którzy byli dla Niego uprzejmi, którzy troszczyli się o siebie, jedni o drugich, ale spotykał się też z ludźmi, którzy byli zawistni, którzy kłamali, którzy obmawiali jedni drugich, którzy krzywdzili jednych drugich. Ale Pan Jezus przez 33 lata, ponad 33 lata, żył w taki sposób, który podobał się Panu Bogu. A w chwili poświęcenia, kiedy jako 30-latek wstępował do Jordanu, Pan Bóg o nim powiedział, Tyś jest on, Syn mój miły, w Tobie mi się upodobało. Wtedy to musiało utwierdzić Pana Jezusa w tym, że wciąż jest bliski Panu Bogu, że Jego dotychczasowe postępowanie było właściwe. I dopiero od tego czasu, kiedy wszedł do Jordanu, kiedy został ochrzczony, Pan Jezus zaczął prowadzić nauczanie. Zaczął ludziom pokazywać Pana Boga od drugiej strony, od innej strony. Zaczął wykazywać błędne zrozumienie tego, co Pan Bóg nakazał. I czynił to zwłaszcza nauczycielom i faryzeuszom, którzy sprowadzali przez swoje złe nauczanie zwykłych ludzi na złą drogę. Oddalali ich od Pana Boga. I przez całe życie Pan Jezus wykonywał wolę Ojca swego. Każdy czyn, każdy cud, każdą naukę przekazywał zgodnie z tym, czego chciał od Niego Pan Bóg. Bo Jezus był wykonawcą Jego woli. Mówi o tym chociażby do uczniów wtedy, kiedy znamy tą historię, nie będę odczytywał, kiedy Filip prosi go, aby pokazał mu ojca. Mówi to tak, Jana 14:9. Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także i ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż mi ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Pan Jezus był wykonawcą woli Ojca, był wykonawcą woli Pana Boga. I nawet przy końcu swego życia, kiedy Jezus modli się na Górze Oliwnej, on już wiedział wtedy, co ma się wydarzyć. On wiedział, jak wielkie cierpienia mają go wtedy spotkać i jak wiele jeszcze musi doświadczyć. To Pan Jezus nawet wtedy oddaje swoją wolę Ojcu, mówiąc w ten sposób. Marka 14:36. Abba Ojcze, wszystko Tobie jest możno. Przenieś ode mnie ten kielich. Wszakże nie co ja chcę, ale co Ty. Dostęp do Pana Boga mamy przez Jezusa Chrystusa. Przez Syna Jednorodzonego, który całym swoim życiem pokazywał, co należy czynić i udowadniał, że jest to możliwe. Pan Jezus jest naszą ofiarą przebłagalną, który u Pana Boga opowiada się za nami, aby Pan Bóg, mając na uwadze to, co On uczynił, nie liczył nam naszych grzechów. Ale jeszcze w trakcie swojego życia Pan Jezus uczył swoich uczniów, że przyjdzie taki czas, że Jego już nie będzie, że On z ziemi musi odejść. I co ciekawe, On mówił nawet wtedy, że tak będzie lepiej dla nich. Coś dla nich, co było niezrozumiałe, niewyobrażalne. Panie, no jak może być lepiej bez Ciebie tutaj na ziemi? Ale Jezus mówił, że tak będzie lepiej, bo jeżeli On wróci do swojego Ojca, to ci, co zostaną na świecie, będą mogli dostać Pocieszyciela, Ducha Świętego, który miał przyjść od Ojca. I wyraził to słowami zapisanymi w Ewangelii Jana od 14 rozdział 26. Lecz Pocieszyciel On, Duch Święty, którego pośle Ojciec w imieniu moim, On ci was nauczy wszystkiego i przypomni wam wszystko, cokolwiek wam powiedział. I w innym rozdziale Jan 16:7. Lecz ja wam prawdę mówię, wam ci to pożyteczno, abym ja odszedł. Bo jeśli ja nie odejdę, Pocieszyciel On nie przyjdzie do was, a jeśli odejdę, poślę Go do was. I z tych słów wynika, że wszelkie poznanie, wszelkie zrozumienie tego, co jest zapisane w Biblii, zrozumienie tych wydarzeń, które miały miejsce, tych przypowieści, które Chrystus powiedział, tych nauk, które przekazywał ludziom, że to wszystko jest możliwe przez Ducha Prawdy, przez Ducha Świętego, który, jak wiemy, po śmierci Chrystusa został zesłany na ziemię, zgodnie też zresztą z obietnicą. Pan Jezus uczył, że jest lepszym dla ludzi, aby ten Duch przebywał na ziemi, bo da nam pełne poznanie. W wersecie 16-13 Pan Jezus mówi, że doprowadzi nas do całej prawdy. Pan Jezus, będąc na ziemi, uczył ludzi w przypowieściach. W sposób, który nie był dla wszystkich zrozumiany. I jak wiemy, tak miało być. Taki był też Jego zamysł. Bo nie dla wszystkich to, co Pan Jezus powiedział, ma być zrozumiane. Jednakże wspomniałem już wyżej, że nie da się poznać Jezusa bez Ducha udzielonego nam przez Ojca. To ten Duch daje nam zrozumienie i poznanie. Chrystus mówi, że nikt do Niego nie może przyjść, jeśli Go Pan Bóg nie pociągnie. Czytamy w Ewangelii Jana 6:44. Żaden do mnie przyjść nie może, jeśli go Ojciec mój, który mnie posłał, nie pociągnie, a ja go wzbudzę w ostateczny dzień. I Jezus uczył, że nikt nie może przyjść, skoro go Pan Bóg nie pociągnie, a jednocześnie wiemy też z innego miejsca, z innej nauki, którą wypowiadał do nas apostoł Paweł, którą zapisał w 1 Koryntian 12:13, że nikt nie może powiedzieć, Jezus jest moim Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. to, że jesteśmy tutaj, to, że chcemy wyrazić słowami, że Chrystus jest naszym Panem, znaczy, że mamy coś, czym się Pan Bóg z nami podzielił. Że pozwala nam to coraz więcej zrozumiewać, poznawać wolę naszego Ojca i coraz bardziej być Mu bliższymi. Ale możemy jeszcze sobie zadać takie pytanie, co powinniśmy czynić, aby Pan Bóg właśnie na nas spoglądał, żeby na nas spojrzał, żeby chciał nas pociągnąć, żeby być bliższym Jezusa, żeby w ogóle móc przyjść do Niego. I jakimi musimy być, aby Pan Bóg udzielił nam tego ducha w takiej mierze, żeby móc wszystko zrozumieć, żeby pozwolił nam na lepsze Jego poznanie. I czytając ten werset tematowy, który jest za mną, to jak przeczytamy sobie werset wyżej, to Pan Jezus do nas mówi tak. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Chrystus zachęca nas do tego, aby zwracać się do naszego Ojca o ducha i daje nam zapewnienie, że zostaniemy wysłuchani, że Pan Bóg nas wzmocni i da nam, o co prosimy. I zapewnienie to mamy także w słowach wypowiedzianych przez Pana Jezusa niejako na zakończenie tej nauki, którą przedstawiał swoim uczniom. Werset 13 mówi, ponieważ wtedy wy, będąc złymi, umiecie dobre dary dawać dzieciom waszym, jakoż daleko więcej Ojciec was niebieski da Ducha Świętego tym, którzy oń proszą. Nasze prośby zanoszone do naszego Ojca, nasze prośby zanoszone do naszego Ojca w imieniu Jezusa Chrystusa są bardzo mocne i mamy zapewnienie, że będą wysłuchane. Bo podobnie jak w Starym Testamencie Pan Bóg czynił dobrze ludziom, którzy byli blisko Niego, gdy zwracali się do Niego poprzez osoby, dla których Pan Bóg był przyjacielem, tak i my mamy w naszym Chrystusie przyjaciela, który się za nas wstawia u naszego Ojca i który wyprosi to, czego potrzebujemy. Pan Jezus wprost tak mówił. Jak czytamy w Ewangelii Jana, 15 rozdział od 14 wersetu, to mówi do uczniów swoich tak. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. A w innym jeszcze miejscu Jezus dodatkowo nas zapewnia, że zwracając się z wiarą do Pana Boga, otrzymamy o co prosimy, a nasze modlitwy będą wysłuchane. Marek 11:24. Dlatego powiadam wam, wszystko o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. Jeszcze w innym miejscu, 1 Jan 3:21, apostoł Jan mówi, umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od Niego o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem Jego. A to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. A kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I po tym duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Z tych wersetów powyższych możemy te wersety głęboko wrzucić jakby w siebie, bo te wersety dają nam dużą nadzieję i taką pewność tego, że Pan Bóg jest zawsze z nami, że chcąc wypełniać Jego przykazań, Pan Bóg nigdy nas nie opuści i da nam to, czego potrzebujemy. I są takie osoby, że już nawet jak się urodzą, to już wtedy widać, że są bliskie Panu Bogu, że mają tego ducha, który je prowadzi, że same z siebie chcą wypełniać przykazania Boże, czynić Jego prawo. W Starym Testamencie taką osobą, można powiedzieć, był Abraham, o którym jest napisane, że był posłuszny głosowi Bożemu, strzegł postanowienia Jego, wypełniał przykazania i wolę Bożą i wypełniał to jeszcze zanim nawet się spotkał z Panem Bogiem. Bo Pan Bóg na niego spojrzał dlatego, że to był prawy człowiek. Że te prawa, które Pan Bóg później Izraelowi w jasnej formie wykazał i nakazał im, żeby ich przestrzegać, te prawa wypełniał Abraham już wcześniej. I to dlatego Pan Bóg zawarł z nim przymierze i dlatego go prowadził dalej w jego życiu. Ale jak tak popatrzymy nawet wokół siebie, ja czasem zazdroszczę takim osobom, bo są wśród nas osoby, które nawet jako młode osoby w taki sposób prowadzą swoje życie, że jest, to wynika z wnętrza, wynika z ich głębi, wynika z tego ducha, który ich prowadzi. I one od najmłodszych lat są bliscy Panu Bogu i od najmłodszych lat są przyjaciółmi Bożymi. Ale nie zawsze tak jest. Pan Jezus uczy nas w tej historii z gospodarzem, że gospodarz i tak wstanie albo z tego względu, że ktoś jest dla niego przyjacielem, albo z tego względu, że ktoś chce być jego przyjacielem, jest natrętny i domaga się tego chleba. Co to dla nas znaczy? Jeżeli właśnie należymy może i do tej drugiej grupy, a może i ta pierwsza też przecież musi być cały czas blisko Pana Boga. To nie jest tak, że możemy sobie odpuścić tylko dlatego, że ktoś jest już dla nas przyjacielem. Bo przyjaźń nie polega na tym, że jak już ustalimy, będziesz moim przyjacielem, a ja będę twoim przyjacielem, to już nic nie należy robić. O przyjaźń trzeba dbać. Najlepsze małżeństwa to są takie, które są oparte na przyjaźni. Jeżeli jedno dla drugiego robi to, co dla siebie by zrobiło, to w takim znaczeniu jest się dla siebie przyjacielem. I tutaj Pan Jezus nas uczy, że powinniśmy być natrętni. I jak sobie zadawałem to pytanie, co to znaczy, to od razu mi przyszła na myśl ta historia z wdową. Nie będę raczej odczytywał, bo wszyscy znamy, ale przyszła wdowa do sędziego, który, jak jest napisane, Boga się nie bał i z ludźmi się nie liczył. Ale ten sędzia spełnił jej prośbę. Wziął ją w obronę przed jej przeciwnikiem, bo nie chciał, aby mu się naprzykrzała więcej i nie chciał, żeby przychodziła więcej i nie zadręczała go. Czyli w tym momencie jej natręctwo, jej ciągłe przychodzenie do tego sędziego, jeszcze raz podkreślę, sędziego, który Boga nie znał, sędziego, który się nie liczył z ludźmi. On uważał się za największego. I Pan Jezus podsumowuje tę historię tak. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, prędko weźmie w ich w obronę. I powiem wam, że ta historia jest mi bardzo bliska. Z tego względu, że ja jako osoba z domu, w którym rodzice są poświęceni, od lat najmłodszych uczęszczałem na zebrania. Rzadko w sumie jeździłem na konwencje. Ja jestem wychowany w małym zborze. W zborze, w którym niewielu było rówieśników, więc z rzeczy samej wiadomym było, że dla mnie głównym takim towarzystwem, któremu będę poświęcał czas, to bardziej byli koledzy z podwórka, czy koledzy ze szkoły. I dzisiaj jak na to popatrzę, to ja wiem, że coś takiego bardzo mnie oddalało od Pana Boga. Ale z drugiej strony, jak tak popatrzę, to wydaje mi się, że właśnie to, że nie zaprzestałem uczęszczać na zebrania, że jeździłem też raz na jakiś czas na jakieś konwencje, że miałem jakąś styczność z ludźmi, którzy byli dużo bliżej od Pana Boga niż ja, którzy byli mu bliżsi. To w moim mniemaniu to jest coś takiego, jakbym stał przed tymi drzwiami, jakbym tak kołatał i mówił: gospodarzu, otwórz, ja potrzebuję twojego chleba. I w moim przypadku Pan Bóg wiele nie potrzebował, bo samo chodzenie, samo uczęszczanie na zebrania nie było jeszcze tym, czego Pan Bóg ode mnie wymagał, czego potrzebował z mojej strony. I wystarczyło, a zdarzyło się to przez przypadek, oczywiście jeżeli wierzymy w przypadki, że przez raz pojechaliśmy do Izraela w zastępstwie kogoś innego i powiem wam, że jak się tam znaleźliśmy, jak tak jakoś poczułem ducha tej krainy, to tak jak mi się wtedy Ewangelię czytało, tak jak wtedy mi się Biblię czytało, to ja potrafiłem czytać Ewangelię po Ewangelii i na nowo je odkrywać. Potrafiłem znajdować te nauki, które są tam zawarte i to było dla mnie tak. To wszystko było dla mnie takie bardzo oświecające. Jak wróciliśmy, to następnego roku odnowiliśmy, że tak powiem, piękny zwyczaj organizowania kursów w Czersku. I myślę, że to właśnie Pana Boga przekonało, żeby otworzyć mi te drzwi. Potrzebował z mojej strony takiej deklaracji. Potrzebował tego, że nie mam tylko stać i pukać, ale chłopie, pokaż, że naprawdę ci zależy. Pokaż, że chcesz do mnie przyjść, że mam ci udzielić swojego chleba. Jak sami widzicie, niedużo trzeba. To nie było nic wielkiego z mojej strony, a jednak Pan Bóg wtedy otworzył. A wracając do historii z wdową, czego nas uczy ta historia? Myślę, że jak się wgłębimy w tę historię, to przede wszystkim zauważymy, że nie możemy mieć wytłumaczenia, że nawet jak nie mamy w sobie siły, która nas do Pana Boga przyciąga, nawet jak nie odczuwamy Jego opieki nad nami i nie czujemy się w danej chwili Mu bliscy, to i tak powinniśmy, musimy się starać, aby to zmienić. Aby Pan Bóg zwrócił się do nas, aby nas zauważył, żeby chciał nam dać tego chleba, bo On nas chce traktować jak swoje dzieci. On chce nas miłować i On chce dać nam poznać się. A dzięki temu, że będziemy Jego dziećmi, On chce się nami, o nas się troszczyć i nami się zajmować. I nawet jak dopadną nas takie chwile, kiedy nie czujemy się blisko Pana Boga, to i tak dalej powinniśmy trwać w prośbach, w modlitwach. Można powiedzieć, że trwać nawet w błaganiach, żeby nas Pan Bóg wzmocnił, żeby nas zauważył i żeby wyciągnął do nas swoją rękę z tym chlebem. Da nam to poznanie Chrystusa i pozwoli nam otrzymać Jego Ducha, który nas dalej będzie przez całe życie prowadził, który będzie nam wskazywał, jak obrać drogę, drogę, która prowadzi do Królestwa Bożego i jak należy po tej drodze kroczyć, jak nauczyć się, jak nie zbaczać z tej drogi. Bo jak raz zbłądzimy, to może nam być ciężko później znowu na tą drogę wejść, znowu ją odnaleźć. I dlatego mógłbym powiedzieć, wzywam was, bracia, w tej chwili, a przede wszystkim tych, którzy jeszcze może mocniej błądzą. Was, młodzi, którzy nie do końca może jeszcze wiecie, czego w życiu chcecie. Wzywam też tych, którzy mają ciężkie chwile w życiu i oddalają się od naszego kochanego Ojca, abyśmy nie ustawali w naszych prośbach. Pan Jezus powiedział: proście. Nie ustawajmy w naszych modlitwach, nie ustawajmy w naszych staraniach każdego dnia. Módlmy się każdego dnia i o każdej porze. To powoduje, że nasz duch jest tam, że jesteśmy bliżsi Panu Bogu, że możemy się czuć jako Jego dzieci. Apostoł Paweł nas uczył: ducha nie gaście. To właśnie na tym tylko polega, żeby cały czas czuć tą łączność tam z górą, z naszym Ojcem, z Panem Bogiem. Mamy zresztą też zapewnienie, że krocząc w ten sposób dojdziemy do bram Królestwa, do mieszkań niebiańskich, które dla nas Chrystus przygotował. Mamy zapewnienie, że kołacząc zostanie nam otworzone i zamieszkamy wraz z Ojcem naszym już na zawsze. I będziemy się cieszyć wielką radością. I będziemy się cieszyć tą radością już na wieki. I życzę braterstwu, czego sam też pragnę, abyśmy byli wytrwali na tej drodze. Abyśmy byli gorliwi w modlitwach naszych. Aby nasz Ojciec dawał nam ducha, który nas będzie prowadził. Który będzie rozwiewał nasze wątpliwości i pomagał zwalczać nasze niedoskonałości. Niech dobry Bóg ma nas w swojej opiece. Amen.